Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
Witamy także Pana Krystiana, który towarzyszy nam w tej audycji, realizując dźwięk. I dzisiaj z nami są goście z Koszalina. Ksiądz dr Andrzej Wachowicz, wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim. Jest także dyrektorem domu kolekcyjnego Certus w Koszalinie. Bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże i witam wszystkich słuchaczy.
Ksiądz również związany z kościołem domowym jest swojego czasu moderator krajowy domowego kościoła i nadal również z kręgami kościoła domowego.
Oczywiście cały czas posługuję i prowadzę rekolekcje, także to jest ogromnie wielka radość dla mnie.
Dla nas też.
I także są Małgorzata i Piotr Telegowie, członkowie domowego kościoła. Witamy serdecznie.
Witamy serdecznie.
Szanowni Boże. I mają Państwo dzieci?
Dwie córki.
Można pozdrowić.
Pozdrawiamy.
Pewnie Anię. Wiece się stresujące, tak. Hania w dniu dzisiejszym po jednym egzaminie gimnazjalnym. Trzymamy kciuki. Nie denerwuj się, nie martw, będzie dobrze. Jutro też egzamin. Jesteśmy z tobą.
I temat dzisiejszego spotkania. Małżeństwo szkołą słuchania Pana.
Tak. O Piśmie Świętym już nieraz było, ale trzeba cały czas wracać do tego, bo małżonkowie, tak jak i wszyscy ludzie, słuchają z różnych stron. A niektóre słowa, niektóre treści wpychają nam się na siłę. Ile jest mediów, czy to elektronicznych, czy pisanych, które ze swoją prawdą, w cudzysłowie, nawiedzają nasz dom i robią nam zamęt w głowach. I w rezultacie zamiast szczęścia mamy szereg różnych sytuacji nieprawidłowych w rodzinach. Tymczasem, mając dostęp do Słowa Bożego, możemy korygować nasze postępowanie. I stąd ta audycja, byśmy nie zgubili swojego celu. Ale o tym to już powie ksiądz dr Andrzej Wachowicz. Prosimy bardzo.
Szanowni słuchacze, tematem dzisiejszej audycji jest to małżeństwo szkołą słuchania Pana Boga. Tak jak w poradniach rodzinnych, terapeutycznych rozwiązujemy problemy związane ze słuchaniem siebie nawzajem, narzeczeni na różnych kursach przedmałżeńskich wdrażani się są do trudnej sztuki dialogu, czyli słuchania siebie i rozmawiania. I to jest bardzo ważne, żeby potem małżeństwo trwało i było szczęśliwe. Ale tutaj jesteśmy na poziomie ludzkim. W małżeństwie sakramentalnym chodzi o to, żeby słuchać Pana Boga. I to jest ten poziom nadprzyrodzony, który jest niesłychanie ważny. W tej audycji chcemy się tak zastanowić, gdzie mamy słuchać Pana Boga. Małżeństwo jest właśnie miejscem słuchania Pana Boga, a potem jest szkołą. Samo słowo powołanie, bo jesteśmy powołani do małżeństwa, sugeruje już kogoś innego, który woła, który powołuje. Jeśli ktoś woła, musimy usłyszeć ten głos, aby się dowiedzieć, do czego jesteśmy powołani, czym jest nasze powołanie, jaką drogą mamy iść. I to tam przede wszystkim w małżeństwie, w tej uświęconej świętym sakramentem wspólnocie mamy słuchać Pana. Więc małżeństwo to jest wielkie powołanie, powołanie do świętości. Małżonkowie są powołani do uświęcania swego małżeństwa, do uświęcenia samych siebie w tym związku małżeńskim. Pan Bóg wychodzi prosto na spotkanie z ludźmi, nie zabierając ich ze swoich miejsc, z ziemi, którą zamieszkują, z zawodu, który wykonują, sytuacji rodzinnej, w której się znajdują. Bóg oczekuje nas wszystkich w tych takich niewielkich sprawach, w tym, co zwyczajne, tak jak zwyczajne jest życie małżeńskie, ponieważ w tym życiu naprawdę rzadko zdarzają się rzeczy nadzwyczajne. Oczekuje nas w małżeństwie, w małżeńskich sprawach. I dlatego Boga trzeba odnajdywać w codziennych sprawach, zwyczajnych sprawach i tam również mamy Pana Boga słuchać. Całe życie rodzinne, relacje małżeńskie, opieka nad dziećmi, wychowywanie ich, wysiłek utrzymania rodziny, zapewnienie jej bytu, polepszenia go. Wszystko to są zwyczajne ludzkie sytuacje, które małżonkowie powinni właśnie wynosić do poziomu nadprzyrodzonego, dając się prowadzić Słowu Bożemu, wsłuchując się w głos Pana Boga w codzienności, w tej podstawowej komórce i wspólnocie Kościoła w małżeństwie, stając przed Nim w modlitwie małżeńskiej, w rodzinnej. Słyszą oni, iż to zwyczajne życie, takie najzwyklejsze, niepozorne, może być środkiem do uzyskania świętości. Nie jest konieczne, ażeby porzucić miejsce pracy w świecie, aby szukać Pana Boga. Jeśli Bóg nie obdarzy kogoś powołaniem oczywiście zakonnym, czy też kapłańskim, ponieważ wszystkie drogi ziemskie mogą stać się okazją do spotkania się z Bogiem, ze Słowem Bożym. Dlatego powołanie, czy na drodze powołania małżeńskiego, małżonkowie odnajdują głos Pana. Ksiądz Franciszek Blachnicki, założyciel ruchu Światło Życie i również ten, który właśnie bardzo dużo czerpał ze Słowa Bożego, kiedyś analizował taki fragment Mateusza, 7 rozdział, 21, werset do 27. Posłuchajmy, co mówi. W tym fragmencie Chrystus pokazuje dwa sposoby słuchania albo czytania Słowa Bożego. Jeden z nich chwali i ukazuje jako wzór, a drugi gani i każe nam wystrzegać się go. Pierwszy sposób polega na słuchaniu i wypełnianiu słów Chrystusa. Drugi na słuchaniu i niewypełnianiu. Człowiek może Słowa Boże czytać i wypełniać, albo czytać i nie wypełniać. Słowo Boże jest Słowem Boga, to znaczy, że Bóg jako osoba daje nam Słowo. Dlatego Słowa Bożego nie można czytać tak, jak się czyta ludzkie słowo. Słowo ludzkie można czytać dla zaspokojenia ciekawości, dla pomnożenia swojej wiedzy. Słowo Boga natomiast musi być przyjęte jako słowo osoby Bożej, która dając nam swoje słowo, domaga się od nas, żebyśmy temu słowu podporządkowali swoje życie. Czytanie Słowa Bożego to sprawa bardzo poważna, bo czytać, a nie wypełniać, słuchać Słowa Bożego, a nie wypełniać, to lekceważyć osobę Pana Boga. Spotkanie ze Słowem Bożym musimy więc traktować jako sprawę najpoważniejszą w naszym życiu, dlatego potrzebne jest tutaj odpowiednie usposobienie. Ksiądz Franciszek mówi o takich trzech warunkach owocnego czytania Słowa Bożego. Przede wszystkim musimy mieć wiarę. Z wiarą bierzemy do ręki Pismo Święte i czytamy Słowo Boże. Słowo Boże przyjmujemy wiarą. Wiara zawiera w sobie taką gotowość posłuszeństwa. Chcę czynić to, co usłyszę. Wiara nie jest tylko wiedzą o Bogu, pomnażaniem jej. Wiara nie jest zdobywaniem tylko wiadomości, ażeby swoją ciekawość zaspokoić. Nie podlega również na przeprowadzaniu spekulacji o Pismo Święte. Wiara to spotkanie z Bogiem, który przez swoje słowo objawia nam samego siebie. Nie możemy więc spotykać się ze Słowem Bożym lekkomyślnie, tak jak spotykamy się z inną książką. Czytamy, dyskutujemy, uprawiamy jakieś spekulacje, szukamy zadowolenia, sensacji. Tak możemy postępować ze Słowem ludzkim. Ze Słowem Bożym natomiast musimy się spotykać jak z Bogiem samym, jak z żywym Bogiem. Znaczy z bojaźnią, z wiarą, z miłością, wsłuchiwać się w to, co Bóg chce nam powiedzieć, żeby to czynić, żeby tego Jego Słowo wprowadzić w życie. Postępując w ten właśnie sposób, poprzez Słowo Boże budujemy dom swojego życia. Budujemy go na skalę, bo budujemy go na prawdzie, która jest z Boga i na woli Boga, który ma dla nas swoje jakieś bardzo konkretne plany. A nawiasem mówiąc, wiedza, nawet ta czerpana z Pisma Świętego, może być błogosławieństwem, ale czasami również i przekleństwem, jeżeli ktoś słuchając tego słowa nie wypełnia. Wiara, jak powie nam André Fronsard, to zdolność pokochania tajemnicy. To szukanie Pana Boga w Jego słowie, chodzenie za Nim i z Nim, to wreszcie pozostanie z Nim. Taka wiara prowadzi nas do stwierdzenia, że Boże Słowo jest pewne i nie zawiera żadnego błędu. Dlatego po pierwsze przyjmuję wszystko, co jest w Biblii napisane i wierzę to, w co wierzy Kościół. A po drugie, wierzę, że Pismo Święte jest natchnionym, skierowanym do mnie Słowem Bożym. Wiara zakłada również, iż żadna inna księga, nawet napisana przez osoby święte, kanonizowane i zawierająca najpobożniejsze, według naszej ludzkiej oceny, objawienia prywatne, nie może być postawiona na równi z Pismem Świętym. Tak długo nie będziemy w stanie odczytać prawdziwego sensu Pisma Świętego, jak długo Biblia będzie dla nas tylko jedną z wielu książek. Lektura Pisma Świętego połączona z wiarą pozwala uczynić z niej punkt odniesienia do naszego życia duchowego, w szczególności do modlitwy i konkretnych wyborów życiowych. A więc Słowo Boga jest o niebo różne od ludzkich słów. Pochodzące od słowa, od Boga Słowo jest natchnione i ma wywoływać ważny skutek – uświęcenie. Wiara zawiera w sobie więc taką gotowość posłuszeństwa. Dlatego gotowość poddawania Słowu Bożemu naszego życia, postępowania zgodnie z tym Słowem, pozwala nam dopiero we właściwy sposób i z pożytkiem czytać Słowo Boże. I tutaj wchodzimy w drugi warunek owocnego czytania Pisma Świętego, to jest poddanie się działaniu Duchowi Świętemu, który działa przez Słowo Boże. Słowo Boże jest takim światłem, które nie może być nigdy oddzielone od życia. To znaczy, że co poznajemy umysłem jako Słowo Boże, musimy przyjmować wolą jako Słowo, jako prawo Boże. I wtedy będziemy mieli życie. Chrystus obiecuje nam to życie nie temu, kto zna Pismo Święte, kto wiele czyta i wiele wie, ale temu, kto idzie za tym światłem. Kto idzie za mną, mówi Chrystus, nie chodzi w ciemności, ale będzie miał światło życia. Iść to znaczy podejmować wysiłek woli. To znaczy czynić to, co Boże Słowo nam pokazuje jako zasadę postępowania. Jako prawdę, którą musimy czynić w miłość. Ojcowie piszą, Słowo Boże przenika i ożywia mocą Ducha Świętego całe życie Kościoła. I to jest rzeczywiście prawda. Słowo Boże mocno dźwięczy w tym Kościele, rozlega się. Wspólnota chrześcijańska kształtuje się zatem każdego dnia, pozwalając się prowadzić temu Słowu Bożemu dzięki działaniu Ducha Świętego, przyjmując dar oświecenia, nawrócenia, pocieszenia, który Duch przekazuje przez to Słowo. Uczymy się więc właściwego obchodzenia się ze Słowem Bożym. To jest rzeczywiście jakaś wielka szkoła słuchania Pana. Ale znów, przestrzega ksiądz Franciszek, nie łudźmy się. Nie jesteśmy w stanie zrobić tego bez pomocy i doświadczenia Kościoła. Pismo Święte musimy czytać z Kościołem. Jest taka łacińska zasada cum ecclesiae. Bo to Kościół otrzymał Słowo Boże po to, aby je strzegł. Słowo Boże nie jest dane wszystkim ludziom indywidualnie, ono dane było Kościołowi. Dlatego też Kościół ma prawo i obowiązek pouczać, jak z tym Słowem Bożym się obchodzić. Bez Kościoła czytanie Słowa Bożego staje się czasami dla ludzi niebezpieczne. To jest rzeczywiście mocne zdanie. Ale ksiądz Franciszek tłumaczy. Nie ma herezji, nie ma sekty, która by nie opierała się na Słowie Bożym przecież. Jeżeli ktoś czyta Słowo, Pismo Święte bez tradycji, czyli bez tej asystencji Kościoła, może popaść w herezję i tę herezję w historii Kościoła znamy. Przysłowie średniowieczne mówi, że Pismo Święte to jest księga, w której każdy szuka swego, czyli szuka tego, co chce znaleźć i znajduje. Bo Pismo Święte jest tak bogate, tyle jest w nim różnych słów, różnych form nauczania, że gdy człowiek nie jest kierowany przez Ducha Świętego, nie jest kierowany też przez Kościół, to znajdzie to, co chce znaleźć. Ale nie zawsze to jest to właściwie rozumiane. Jest to może jego zachcianka, bo przecież nawet i w Piśmie Świętym można przeczytać, że Pana Boga nie ma. Ale zaraz jest dalsze dokończenie tego zdania. Mówi głupiec w sercu swoim. I można zawsze się powołać na Pismo Święte, ale za tym kryje się tylko jego własna wola. Dlatego, kiedy przystępujemy do słuchania Słowa Bożego, do czytania Pisma Świętego, zawsze musimy mieć przed oczyma to pouczenie Chrystusa o budowie domu na skale i na piasku. Wtedy Słowo Boże stanie się światłością naszego życia i będzie nas prowadziło do coraz pełniejszego odczytania woli Bożej dla swojego życia osobistego, dla wspólnoty małżeńskiej, dla wszystkich ludzi. I też już, jak mówiłem, musimy czytać Pismo Święte cum ecclesiae, czyli z Kościołem. Bez głosu tradycji, bez orzeczeń magisterium Kościoła, bez tego, co nazywamy wyczuciem wiary wszystkich wierzących, narażamy się na lekturę bardzo subiektywną, która może prowadzić w kierunku własnych oczekiwań, ale nie do poprawnego odczytania sensu słów natchnionych. Niebezpieczeństwo jest wielkie, bo z błędnej lektury może wynikać błędne życie. Aby uniknąć takich konsekwencji, katolickie wydania Pisma Świętego posiadają towarzyszące tekstowi świętemu wyjaśnienia w postaci wstępów do ksiąg, przypisów, komentarzy. Ostatnio też sam nabyłem taki wspaniały komentarz teologów z Nawarry, z Uniwersytetu Hiszpańskiego. Stanowią one cenną pomoc w właściwym rozumieniu sensu danego fragmentu, który czasami jest dla nas po prostu trudny. Nie możemy zapomnieć, iż Słowo Boga, Pismo Święte otrzymaliśmy od Kościoła, z Kościołem ją czytamy i podzielamy jej ducha i cele, dążąc w ten sposób do najwyższego celu wszelkiego spotkania ze Słowem Bożym, a tym Słowem jest wypełnienie woli Bożej w życiu pełnym wiary, nadziei i miłości na wzór naszego Mistrza i Pana Jezusa Chrystusa. I może tutaj sobie zadajmy teraz pytanie, czy jako małżeństwo jesteśmy wspólnotą słuchającą Pana właśnie w ten sposób? Czy często mamy w rękach Pismo Święte i czy rzeczywiście czytamy je z wiarą, z taką wielką miłością do Pana Boga, pragnąc zrozumieć, co tak naprawdę Pan Bóg chce nam powiedzieć i co tak naprawdę Duch Święty przez dany fragment Pisma Świętego chce nam powiedzieć. A więc wtedy, gdy słowo żywe, bo to jest żywe słowo, czytamy żywe słowo Boga, wtedy stajemy się żywym kościołem. I to jest słowo klucz, mi się wydaje. Takim żywym kościołem jest każde małżeństwo, które żyje słowem i wypełnia to słowo. Gotowość do słuchania Pana Boga, słuchania Słowa Bożego, poddania Mu swego życia, to jest właściwie najważniejsza sprawa. Można by powiedzieć, że cały Kościół jest na to nastawiony, idzie w tym kierunku. Jest to próba właściwego spotykania się ze Słowem Bożym, żywym Słowem Boga, Jezusem Chrystusem. To jest taka rzeczywiście szkoła. W Starym Testamencie już czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa: słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Ale pierwsze słowo to jest właśnie słuchaj. Słuchaj Izraelu, Szema Izrael. Piękne słowa dla małżonków. Słuchaj Izraelu i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i byś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że da ci ziemię opływającą w mleko i miód. Nie dziwi nas więc, że tym pierwszym, można powiedzieć, miejscem, gdzie słuchamy Pana Boga, jest lektura Pisma Świętego, która ma stanowić rzeczywiście normę działania, ma być tym światłem, światłem życia. Bo ze Słowem Bożym musimy się spotykać, powtórzę tu, jak z Bogiem samym, jak z żywym Bogiem, z bojaźnią, z wiarą, miłością. Wsłuchiwać się w to, co Pan Bóg chce nam po prostu powiedzieć, a żeby to czynić. Cel jest jeden. Niebo. Uświęcenie, ale w końcu niebo. Chcemy być z tym żywym Słowem, którym jest Jezus Chrystus, w niebie. W rękach rodziny Słowo Boże jest niczym list, który Pan Bóg posłał ludziom, księgą życia, oczywiście przedmiotem otaczanym głęboką czcią, tak wielką, że stoi na półce i nikt go nie dotyka czasami. Ale nie o taką cześć oczywiście chodzi. Bo w Piśmie Świętym właśnie rodzina odkrywa plan przeznaczony dla niej przez Pana Boga. Dlatego Pisma Święte, połączone oczywiście ze świętą tradycją, uważamy zawsze za najwyższą regułę swej wiary. Głosimy je z mocą, spotykamy się z nimi jak z pokarmem duszy. Pismo Święte jest pokarmem duszy, źródłem życia duchowego. Mamy przylgnąć do tego słowa. I takie może pytanie, pewnie do każdego małżeństwa, ale może i również i tego, który tutaj jest razem ze mną, do Gosi i Piotra. Jak wy czcicie Pismo Święte?
Pytanie zadaje ksiądz Andrzej Wachowicz, a małżonkowie Piotr i Małgorzata Telega.
Myślę, że mogę tak powiedzieć, że u nas Słowo Pana Boga, Pismo Święte, jest najważniejszym przedmiotem w naszym domu. To jest ta skała, na której staramy się budować nasze małżeństwo. Dlatego leży też u nas w domu centralnie, w salonie, zawsze otwarte. Oprócz tego oczywiście każdy ma swój osobisty egzemplarz. Pismo Święte staramy się czytać codziennie. Ja najczęściej rano, kiedy jadę do pracy, słucham też w samochodzie Ewangelii na dany dzień. Potem często jest tak, że jakieś zdanie, a czasem konkretne słowo dojrzewa we mnie przez cały dzień. Oprócz tego od 3 lat chodzę na spotkania biblijne, które bardzo sobie cenię. Kapłan wyjaśnia nam tam Pismo Święte i myślę, że tak jak tutaj powiedział ksiądz Andrzej, ta łączność z Kościołem jest bardzo ważna. Myślę też, że bardzo ważne jest posłuszeństwo temu, co się usłyszy. Bo nie chcielibyśmy, żeby było tak, że my idziemy swoim życiem, a Pismo Święte jakby wykorzystujemy tylko do swojego życia. Chcemy go słuchać, aby wejść na tą drogę, Bożą drogę, którą ono nam pokazuje.
Gosiu, zawsze zazdrościłem tej lotności umysłu podczas poznawania Pisma Świętego. Mnie jednak ujęło czytanie Pisma Świętego i tak jak Pan do mnie mówi, po rekolekcjach ignacjańskich. To jest właśnie taki, według ta metoda jakaś najbardziej chyba do mnie przemówiła. Jest to czas, kiedy czyta się fragment Pisma Świętego, później są punkta, no i później właśnie słuchanie, długie słuchanie. I często właśnie no Pan Bóg bezpośrednio dotyka właśnie mego serca. Ostatnio też mieliśmy, 3 miesiące temu, miałem sytuację dotyczącą zmiany pracy. Kiedy przyjechałem z podróży służbowej, wiedziałem, że czas na jakieś zmiany. Szefostwo nie było zadowolone z mojej pracy. Był ciężki weekend przede mną. Po ludzku to, co się działo, wszystko mówiło, że odpuść sobie, minie, jakoś wszystko się poukłada. Jednak postanowiłem coś zmienić. W czasie tego weekendu, w czasie jednego z czytań usłyszałem takie słowa. Słowa, kiedy to Pan Jezus mówi do Piotra: tego, co teraz czynię, ty nie rozumiesz, ale potem będziesz rozumiał. To jakoś tak trafiło do mnie. Oczywiście poniedziałek, ciężka rozmowa. Pożegnałem się z pracodawcą, ale po 15 minutach okazała się nowa praca, lepiej płatna, mniej absorbująca, więcej czasu mogę poświęcić rodzinie. Właśnie słuchając Pana, właśnie słuchając jego słów.
Ja może też o takim swoim odkryciu powiem, jeżeli chodzi o czytanie Pisma Świętego, bo rzeczywiście do niektórych fragmentów się nieustannie wraca i gdzieś tam dopiero za 50 razem jest olśnienie, że to jest no właśnie takie proste, co Pan Bóg mówi, a miałem jak gdyby czasami te oczy jak na uwięzi, jak ci uczniowie, którzy szli właśnie z Jerozolimy do Emaus. Ja się nauczyłem wchodzić w sceny ewangeliczne, bo oczywiście jest Słowo Boże, to co Jezus wypowiedział, ale również są Jezus wiele naucza swoim przykładem, który opisują po prostu apostołowie, ewangeliści. Mamy widzieć, w jaki sposób Jezusa, no chociażby taka scena Bożego Narodzenia, żeby tak stanąć obok tego nowonarodzonego Mesjasza, razem z Maryją, Józefem, pastuszkami, jak gdyby odczuwać to, co oni wtedy odczuwali. Wtedy się przecież chodzi o poznanie życia Jezusa, tak naprawdę. O poznanie nie tylko tego, do czego On nas wzywa, ale również i tego, czego od nas oczekuje. Że w tym momencie na przykład oczekuje, żebyśmy byli razem z Nim. Żebyśmy byli pełni w jakiś sposób takiej ogromnej wiary. Żebyśmy zobaczyli w tym małym dzieciątku właśnie Mesjasza, Boga. Czy też chociażby ta scena, gdzie apostołowie wraz z Maryją czekają na zesłanie Ducha Świętego. Czy z taką wiarą my też oczekujemy na zesłanie Ducha Świętego? Czy prosimy właśnie o te zesłanie Ducha Świętego? I czasami jest taka myśl, no przecież dzisiaj się do Ducha Świętego nie pomodliłem. Tak wprost, może bardziej świadomie. Czy też inne fragmenty Pisma Świętego, które może nas zapraszają do tego, żeby odtworzyć życie Jezusa właśnie w swoim życiu. Można powiedzieć, że to jest bardzo takie górnolotne mówienie, ale gdy ja przynajmniej przyjmuję różne małżeństwa, które przeżywają różne trudności, to czasami bierzemy Pismo Świętego i otwieramy i szukamy, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. Oczywiście to nie na chybił trafił, ale czasami jest taka myśl, rozważcie to, spróbujcie zobaczyć. Jest Księga Mądrości, która jest chyba taką księgą bardzo ważną dla małżeństw. Jest bardzo dużo tam fragmentów, które właśnie dotyczy życia małżeńskiego. No jak nie czytać tej księgi, jak nie powiedzieć, że Pan Bóg po prostu krzyczy, nie? Żebyśmy coś zrobili ze swoim życiem, żebyśmy właśnie torowali drogę właśnie do Jezusa. To są te lekcje, które udziela nam Bóg od początku, od swojego dzieciństwa, jako właśnie jak Jezus, nowonarodzone dziecię, od kiedy Jego oczy ujrzały ten świat. Jezus potem wzrastając, żyjąc jako jeden z nas, objawia nam, że to nasze życie codzienne, zwykłe, zajęcia mają naprawdę wielki sens, boski sens. I my też w jakiś sposób musimy, chociaż te prawdy rozważamy wiele razy w ciągu życia naszego, chyba jest jedna taka wielka, ważna postawa, żebyśmy się umieli zachwycać Panem Bogiem. Zachwycać Jego słowami, odkrywając Go. Nie może tylko rozumem, chociaż zawsze to rozum jest pierwszy, ale przede wszystkim, żebyśmy odkrywali Pana Boga sercem. To jest, no właśnie, pierwsze miejsce odkrywania Pana Boga, to jest właśnie oczywiście słuchanie Słowa Bożego. Ale oczywiście jest drugie takie miejsce. Słuchamy Pana Boga we wspólnocie, gdy się modlimy. Można by powiedzieć, że jesteśmy w żywym kościołem słuchającym Pana wtedy, gdy jesteśmy na modlitwie, a ta modlitwa jest taką odpowiedzią na Słowo Boże. Powinna ona być, o ile możliwości, taką modlitwą płynącą z serca. Wtedy nawiązujemy ten dialog z Panem Bogiem. Słowo Boże, modlitwa. Mówi się często, że rodzina jest taką eklezjolą, malutkim kościołem ludzi modlących się, którzy mając Ducha Świętego odpowiadają na wezwanie Pana Boga i łączą się na modlitwie, przez modlitwę z Panem Bogiem. Modlitwa ona musi wypływać z serca, z tej duchowej głębi człowieka, bo wierzymy, że Bóg jest obecny i każdy stara się być posłuszny wobec Niego przez słuchanie drugiego, przesłuchanie Pana Boga. Słuchaj, ucz się słuchać, ucz się słyszeć. To zadanie wyjątkowo trudne dzisiaj. Szatan swoim jazgotem zagłusza wiele przestrzeni, które niegdyś wychwalały Pana Boga. Dzisiaj obszary świata pustoszą zdrowie człowieka i są zwrócone przeciwko Bogu. Prawdziwy, przyjazny, życiodajny, można by powiedzieć, głos ma dzisiaj wielu konkurentów. Pewnie i nam się zdarza śnić o takich idealnych warunkach odosobnienia, żebyśmy się mogli pomodlić, a żeby odpocząć, moglibyśmy na modlitwie by tam słuchać Pana Boga, aby się tak modlić. Tak czasami marzymy o wymarzonej pustyni, żeby możemy usłyszeć wtedy agresywne, niestety atakujące głosy wewnętrznych sprzeczności. Jezus, jak wiemy, odszedł na pustynię, widziony Duchem Świętym, i tam po prostu był z Bogiem sam na sam. Dzisiaj po prostu ta pustynia jest coraz mniejsza, zmniejsza się. Musimy jak gdyby szukać sobie tych miejsc modlitwy. Uprzywilejowanym miejscem rozpoznawania głosu Pana Boga, ale jest zawsze modlitwa osobista. Modlitwa nie powinna jednak kończyć się na słowach. Jej siła polega na tym, żeby ona potem przejawiała się w konkretnych bardzo czynach. W naszej modlitwie, tak jak mówi ksiądz Franciszek Blachnicki, mamy zająć się Bogiem. Jasno zrozumiałem, mówi ksiądz Franciszek, że istota modlitwy polega na zajmowaniu swej świadomości Bogiem. Nie chodzi w modlitwie o to, aby Boga zająć sobą, swoimi sprawami, a niestety często tak bywa, przychodzimy, Panie Boże, daj mi to, daj mi tamto, ale by zająć swoją duszę Bogiem. Modlitwa jest łaską, jest dotknięciem, poruszeniem naszej duszy przez Boga. Czy na modlitwie słuchacie Pana Boga? Jakie jest wasze doświadczenie modlitwy?
Na pewno w nauce słuchania Pana w modlitwie pomaga nam to, że należymy do wspólnoty domowego kościoła. Na każdym spotkaniu w części modlitewnej jest czytany właśnie fragment Pisma Świętego, a potem dzielimy się w modlitwie spontanicznej, co Pan Bóg w tym fragmencie chciał powiedzieć do mnie, do nas. Kiedyś moja modlitwa osobista, czy nasza wspólna małżeńska, była bardziej taka pacierzowa. Ale zauważyłam z czasem, że im mniej mówię sama na modlitwie, a bardziej właśnie staram się słuchać, co Pan chce mi powiedzieć, tym łatwiej potem przychodzi mi też słuchanie w życiu codziennym Piotra. W ogóle słuchanie drugiego człowieka. Często bywa też tak, że w małżeństwach umiemy rozmawiać ze sobą o wszystkim. O sprawach intymnych, o seksie, o różnych trudnych sytuacjach, a tak ciężko porozmawiać ze sobą o Panu Bogu. I właśnie dzięki słuchaniu Pana na modlitwie nauczyliśmy się z Piotrem rozmawiać ze sobą o Panu Bogu.
Trzecim miejscem, można by powiedzieć, takiego słuchania Pana Boga to jest drugi człowiek, to jest współmałżonek, który może być takim wielkim świadectwem dla mnie, takim dopingiem, który potrafi zmienić moje życie. Bo małżeństwo chrześcijańskie, małżeństwo sakramentalne musi reprezentować pewien styl życia chrześcijańskiego, pracować nad odnową, wypracowywać pewne formy życia w pełni odpowiadające właśnie Ewangelii. Myślę, że małżonkowie są i czy powinni być świadectwem dla siebie nawzajem i dla innych. Nie trzeba być księdzem, zakonnikiem czy zakonnicą, aby żeby świadczyć. Na mocy Chrztu Świętego każdy z nas jest powołany do takiego świadectwa. No Bóg uczynił mi wielkie rzeczy, nie mogę o tym milczeć. Myślę, że chodzi o taki nowy styl życia. Nie tylko chodzimy do kościoła, ale wytwarzamy jako małżeństwo pewną atmosferę wobec siebie. Nie przeklinamy, nie obmawiamy bliźnich, nie ma nienawiści. Są to widoczne owoce Ducha Świętego. Radość, cierpliwość, pokój, miłość, przebaczenie. Jeśli nie ma w nas tego świadectwa życia w duchu, no to można by powiedzieć, kogo pociągnąć tacy świadkowie? Czy wy jako małżonkowie pociągacie siebie nawzajem?
Małgosia kiwała, może tak, że pociągaj, że jest świadectwem. I w naszym małżeństwie zdecydowanie to bardziej Małgosia uświęca. Czasem jest tak, że po całym dniu pracy, kiedy jestem zmęczony i nadzwyczajnie nic mi się nie chce robić, kiedy wchodzę do pokoju, kiedy wiem, że ten podział obowiązków jest taki współmierny i ona pomimo swojego zmęczenia potrafi jeszcze uprasować mi koszulę, czy wieczorem zasiada do modlitwy, to taka jej postawa działa na mnie bardzo, bardzo mobilizująco. Jest też takim dla mnie ważnym głosem, kiedy w życiu zaczyna się dziać coś źle. Kiedy może powiedzieć, kiedy kapryszę, kiedy źle się odnoszę do dzieci, kiedy częściej podnoszę głos. Po prostu dzieje się źle. Potrafi mi powiedzieć, że no słuchaj, trzeba coś z tym zrobić. Jest na przykład weekend dla facetów, są krótkie rekolekcje, pojedź, mówi, na pewno dobrze ci to zrobi. No i wtedy to poczytuję jako właśnie takie, no właśnie, to może Pan Bóg mówi przez moją żonę do mnie. Tak jest w naszym małżeństwie.
Takim czwartym, według mnie przedostatnim takim miejscem, gdzie małżonkowie słuchają, czy są w takiej szkole słuchania Pana Boga, to jest oczywiście Eucharystia. Jest to par excellence szkoła słuchania Pana Boga. Małżeństwo jest budowane poprzez Eucharystię. Eucharystia pogłębia tą wspólnotę. Często się o tym mówiło, że małżonkowie powinni być na Eucharystii razem. No, potem, jeżeli jest rodzina, więc dzieci w środku słuchają Słowa Bożego, dobrze jest po prostu wcześniej to Słowo Boże przeczytać w domu, ażeby ono jeszcze mocniej się wpisało w moje serce. Słowo Boże, Pan Bóg przemawia rzeczywiście. Chyba dla małżonków jest jeszcze tutaj wiele do zrobienia. Ja pamiętam takie piękne świadectwo Ojca Świętego Benedykta XVI, który na światowych dniach rodziny, spotkania rodzinnych, mówił o swojej rodzinie, że wtedy, gdy był wychowany w domu na Haydnie, Mozarcie, i wtedy, gdy w kościele właśnie śpiewało się Kyrie, to tak jakby niebo się otwierało. I Pan Bóg rzeczywiście przemawiał do niego no tą taką radością tej przeżywania tej Eucharystii. Co wam daje Eucharystia? Czym dla was jest?
W takim właśnie rozproszeniu, zabieganiu codziennymi sprawami, Eucharystia, zwłaszcza niedzielna liturgia, jest taką szkołą słuchania Pana. Jest to taki przejaw bardzo delikatnego dialogu z Panem Bogiem. I ten dialog to nie tylko właśnie odpowiadanie kapłanowi, ale też Boże słuchanie mnie w moim małżeństwie. Pan dzieli się swoim słowem, swoim ciałem, rozumie mnie, moje niedostatki, braki. Wiele razy w czasie mszy świętej usłyszałam właśnie dobre natchnienia. Myślę, że do zrozumienia tajemnicy tego dialogu z Panem Bogiem w czasie Eucharystii całe życie będę dorastać, także my jako małżeństwo. Pamiętam, kiedy nasze córki przystępowały do pierwszej komunii świętej, chodziliśmy wtedy na takie specjalne spotkania dla rodziców, przygotowywaliśmy się też z nimi w domu i był to taki szczególny czas dla naszej rodziny.
Staramy się, aby Eucharystia towarzyszyła nam no nie tylko w te przysłowiowe niedziele, ale również w tych ważnych momentach, są to rocznice, ważne rocznice, rocznice naszych ślubu, czy daty naszych urodzin, urodzin naszych dzieci. Są to momenty, kiedy też właśnie zamawiamy mszę i uczestniczymy w Eucharystii. I jest to też taki czas, kiedy dużo czerpiemy właśnie z Eucharystii.
No właśnie, modlitwa, Słowo Boże, Eucharystia, odczytywanie Pana Boga właśnie we współmałżonku, w jego pięknym przykładzie. Te wszystkie elementy prowadzą nas do jednego, do służby. Po co mamy słuchać Pana Boga we wspólnocie? Po to, żeby Go głosić, żeby po prostu zaangażować siebie, żeby Pan Bóg był coraz bardziej znany i kochany. Niestety żyjemy w takim świecie, że czasami ludzie tak żyją, jakby Pana Boga nie było. A przecież Pan Bóg jest blisko z nas i czasami, gdy ludzie nie wezmą egzemplarza Pisma Świętego, to może przeczytają ten egzemplarz, przeczytają po prostu na naszych twarzach. My mamy być tą piątą Ewangelią, która która wzywa ich do nawrócenia, powiedzmy wprost, nie? I dlatego, gdy czytamy Słowo Boże, to może trafimy na ten fragment, gdy Pan Bóg powie, wypłyńcie na głębie. A więc czujemy tą odpowiedzialność, ażeby na to wezwanie Chrystusa i Kościoła odpowiedzieć przez zaangażowanie się bardzo konkretne, nie tylko będąc świadectwem dla siebie nawzajem, dla swojej żony, dla swojego męża, ale również i dla sąsiada, sąsiadki i dla wszystkich w parafii, a może jeszcze dalej. Są przecież różne ruchy, które mają swoich misjonarzy, których wysyłają nawet poza granice Polski, ażeby głosić Chrystusa. I to chyba jest taki dobry moment, aby zapytać każdy samego siebie, co mogę zrobić więcej, ażeby pomóc wypłynąć łodzi Kościoła na głębie i uzyskać większy połów. Bóg chce liczyć na każdego z nas, aby rozniecić płomień swojej miłości w naszej ojczyźnie, na całym świecie. A więc może taka zachęta, bądźmy odważni, bądźmy takim świadectwem miłości w naszym codziennym życiu. Co mogę więcej zrobić? Jaki ja mam charyzmat, którym mogę służyć w mojej parafii, w mojej wspólnocie, w mojej w końcu ojczyźnie? Jakie charyzmaty w sobie odkryliście, ażeby służyć w Kościele?
Ten pierwszy etap, nasz etap, kiedy weszliśmy do wspólnoty domowego Kościoła, był to okres naszej formacji. Jeździliśmy na rekolekcje i to my czerpaliśmy. Daliśmy tego jak najwięcej. Po paru latach bycia w domowym kościele poczuliśmy, że w sumie nawet nie poczuliśmy, ale w pierwszej kolejności poproszono nas, mówię, słuchajcie, a jak wy byście na przykład zaczęli jakąś posługę? No oczywiście na początku pojawiło się pytanie, no, czy to jest dla nas, czy damy radę, czy my się do tego nadajemy. Usłyszeliśmy też wtedy słowa, że Pan Bóg uzdalnia wybranych, a nie wybiera uzdolnionych.
I wstąpiliśmy do diecezjalnej diakonii życia, ruchu Światło Życie, gdzie podejmujemy posługę w szeroko pojętych aspektach na rzecz życia. Później pojechaliśmy też na weekend dla małżeństw, organizowany przez Ruch Spotkań Małżeńskich i obecnie od 3 lat posługujemy w tym ruchu jako animatorzy.
Bardzo konkretna i odważna decyzja. No życzę właśnie i sobie, i wszystkim małżonkom, ażeby umiejąc właśnie ze swojego małżeństwa czynić szkołę słuchania Pana Boga, byli odważni w głoszeniu Boga w codziennym swoim życiu.
Dziękuję bardzo. Ksiądz dr Andrzej Wachowicz i państwo Małgorzata i Piotr Teleka są naszymi gośćmi. I teraz zwracamy się do państwa, drodzy radiosłuchacze. W jaki sposób słuchanie Pana Boga, Pana Jezusa w Piśmie Świętym przekłada się u nas na świadectwo wobec innych, świadectwo miłości naszej małżeńskiej, naszego właśnie wyjścia do innych ludzi, do jakiejś może posługi w kościele, ale najważniejsze są te jednak relacje, które między nami zachodzą, małżonkami, bo jeżeli tylko jedno z nas się angażuje na zewnątrz, a w rezultacie w domu nie za bardzo ze sobą się dogadujemy, bo ktoś chce być w cudzysłowie świętszy, no to nie jest świadectwo, to jest antyświadectwo. Musimy być razem. Niekoniecznie wszystko razem robić, ale wspólna jakaś decyzja jest i wzajemna pomoc w domu, że żona nie zostaje sama ze wszystkimi obowiązkami, bo mąż idzie ewangelizować. Prawda? To jest właśnie rzecz w tym, że tutaj nawzajem wspieramy się, wybierając te miejsca, które są do zagospodarowania w naszej parafii, w kościele, gdzie jeszcze możemy coś przyczynić się do budowania Królestwa Bożego. No bo to jest ta droga do świętości w rezultacie. I telefony też.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Thank you.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. 22:21 już minęła. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: małżeństwo szkołą słuchania Panna. Nasi goście z Koszalina, ksiądz dr Andrzej Wachowicz, państwo Małgorzata i Piotr Telega.
Słuchamy Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Kogo witamy?
Ula z tej strony. Ja mam pytanie. Ja mam na przykład problem z narzucaniem sobie pisma, czytania Pisma Świętego, i kiedy nawet sobie coś postanowię, to po jakimś czasie po prostu mi to nie wychodzi. Jestem małżeństwem, mam troje dzieci, po prostu obowiązki, czasami różne rzeczy przeszkadzają w tym, żeby po prostu narzucić sobie i obowiązkowość po prostu czytanie Pisma Świętego. Co zrobić, żeby właśnie umieć sobie z tym poradzić? Dziękuję.
Dziękuję pani Ulo. I już odpowiedź małżonków.
Ja myślę, że ja też jakiś czas miałam taki problem. Myślę, że ważne i pomocne jest wyrobienie w sobie takiego nawyku, czasem nawet mimo właśnie zmęczenia, ale żeby się zmobilizować i wybrać sobie taki czas najbardziej odpowiedni. U mnie to jest na przykład rano, właśnie kiedy jadę. Mam też taką aplikację w telefonie, że jak właśnie Pismo Święte i tam są czytania na dzień, i wtedy w każdej wolnej chwili, nawet w czasie spaceru z dzieckiem, można sobie to Pismo Święte czytać. I myślę, że najważniejsze tutaj jest, żeby być wiernym postanowieniu, które się podejmie.
A ja bym wrócił po prostu do rachunku sumienia. To jest taki chyba uświęcony tradycją sposób, żeby nie kłaść się spać, jeżeli się takiego rachunku sumienia nie zrobi. I jeżeli właśnie będzie to pytanie, możemy sobie nawet przez to napisać te pytania, czy czytałam właśnie dzisiaj Pismo Święte. Bo tu może nie chodzi o to, żeby, no idealnie jest, jak na przykład wstajemy zawsze gdzieś tam rano i czytamy Pismo Święte, ale czasami gdzieś tam nagle musimy wyjechać i będzie to nam po prostu trudno i trzeba będzie szukać. No dlatego to jest sztuka jakaś. A druga sprawa, która mi się wydaje o wiele ważniejsza, jeżeli dobrze pani słuchała, mówiłem, że spotkanie ze Słowem Bożym to jest spotkanie z samym Bogiem. No więc jeżeli kogoś kocham, jeżeli kogoś po prostu wielbię, uwielbiam, no to jeżeli on przychodzi do mojego domu, to nie będę po prostu starał się omijać tego spotkania. Takie myśli mi przyszły na myśl.
Jeżeli pani jako żona ma kochającego męża, to bym się zwrócił do niego: kochanie, pomóż mi, chcę znaleźć czas na Słowo Boże i nie mogę. Mąż stanie na głowie, żeby wymyśleć sposób, żeby żona mogła znaleźć ten czas, bo żona powie: ty jesteś dobrym organizatorem, ty zawsze coś dobrze mi podpowiesz, wymyślisz. I wymyśli, i mąż wymyśli, bo po prostu będzie w jakiś sposób zobowiązany podziwem żony dla niego, że on potrafi wymyśleć. I potrafi. I tu jest właśnie wspaniała współpraca między małżonkami. Ale mamy telefon.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Czy to ja mogę mówić?
Tak, słuchamy panią, jest pani na antenie.
Tak?
Kogo?
Janina z Lubelskiego.
Prosimy bardzo.
Proszę, nie wiem, ojca, czy to jest ksiądz?
Tak, jest również.
Jak ja mam ewangelizować moje dzieci? No po prostu one niby chodzą do kościoła i wierzą, ale przeważnie telewizor i nie można im nic narzucić, coś takiego, znaczy, żeby czy modlitwa, czy czytanie Ewangelii, czy coś takiego. No, nie mam
nie
drogi,
przyjmują,
żeby dotrzeć.
A ile latek te dzieci mają?
Oj, dzieci, już mężatka, córka już...
Tak myślałem.
I wnuki są też? I córka, no teraz trochę tak się załamała, bo zachorowała i w ogóle to tak, mówi, modlić się, jak i się nie modlić, to nie ma, no po prostu nie ma racji.
Rozumiemy. Dziękujemy pani Janino za pytanie.
No, dziękuję serdecznie.
No więc jak ewangelizować ksiądz. Dzieci? No przykład przede wszystkim. Mi się wydaje, że to jest najważniejsza rzecz. Przykład, jeżeli nie będzie to z jakimiś takimi zawsze pretensjami, no dlaczego nie modlicie się, dlaczego nie czytacie Pisma Świętego, tylko od strony pozytywnej. Jak rzeczywiście Pismo Święte dzisiaj przyniosło mi wiele radości, jak wiele mądrości, jak coś mnie zaciekawić, nie? Bo to jest chyba właśnie taka metoda również i Pana Jezusa, nie? On jak powoływał chociażby Mateusza, przeszedł, no to ten Mateusz no zobaczył po prostu, że ten Jezus jest piękny. On się zachwycił tym Jezusem i zostawił wszystko, poszedł za nim. W jaki sposób mamy zachęcać do tego, że Pan Bóg jest naprawdę piękny, wspaniały. Zachęcać, nie? To nie jest to samo, to co zawsze powiedzieć, a wy nigdy, a wy, prawda, jesteście jeszcze słabo wierzący. Od strony pozytywnej to jest jedna rzecz. Oczywiście modlić się za swoje dzieci, bo jeżeli chodzą do kościoła, to już jest bardzo dużo, bo wiele małżeństw młodych dzieci już nie chodzi do kościoła. Ale również modlić się do Ducha Świętego, żeby dał mi jakąś taką metodę dotarcia do tych dzieci, chociażby wnuki. Jeżeli na przykład powiemy, są przecież takie Pisma Świętego, święte dla dzieci, żeby poproś mamę, żeby czytała ci zawsze wieczorem jakiś fragment Pisma Świętego. Ja to dzisiaj będę po prostu pamiętał, jak moja siostra z kolei czytała mi Pismo Święte dla dzieci. I to było coś, co mnie tak bardzo zainspirowało. Oczywiście bardzo wiele takich myśli potem miałem, pytań miałem. No i pewnie potem katecheza. Jak dzieci po prostu chodzą na katechezę, zaczną pytać się o różne rzeczy, no to mama będzie musiała się też dokształcić, czytać Pismo Święte.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, Szczęść Boże. Grzegorz mówi z Ochowa.
Prosimy.
Pozdrawiam księdza Wachowicza, naszego dawnego moderatora domowego kościoła.
Pozdrawiam również.
I cały domowy kościół.
Pozdrawiamy.
Moje spotkanie z Pismem Świętym, no wiadomo, we wspólnocie domowego kościoła jest takie zobowiązanie, taki dar spotkania ze Słowem Bożym. No, z początku tak właśnie bardzo kulało. Jednak z czasem, kiedy też poznałem dokładniej charyzmat ruchu Światło Życie, gdzie charyzmat mówi jasno, że światło musi być wprowadzone w życie. No i skąd to światło wziąć? No z Pisma Świętego, między innymi z Pisma Świętego. Jest to jedno z bardziej głównych źródeł tego światła, żeby widzieć. No i zacząłem coraz bardziej jakby intensywnie tutaj znajdować sobie i czas i to spotkanie ze Słowem Bożym kontynuować, co zaowocowało też taką refleksją, że przecież to Słowo Boże muszę w jakiś sposób wprowadzić do rodziny, czyli konkretnie do wychowania dzieci. I wprowadziłem Słowo Boże właśnie w modlitwę rodzinną. No, mam już dorosłych synów i cały czas to kontynuuję. No i jest to owocne. Po prostu moim jakby troską jest to, żeby moi synowie byli katolikami, czy żebym zdołał wypełnić to zobowiązanie chrztu, kiedy ich przyniosłem. Podjąłem się wprowadzenia ich właśnie w kościół. I to ja widzę już z perspektywy kilku lat, że jest to owocne, że to jest dobra droga. Właśnie podjęcia Pisma Świętego, wprowadzenia w modlitwę wieczorną, rodzinną. Dlatego, że no, trudno inny czas znaleźć. Natomiast to, co ksiądz mówił, właśnie czytanie Słowa Bożego przed Eucharistą, na przykład niedzielną, bardzo owocne jest, bo wtedy słyszę to słowo, wiem o czym jest. Wcześniej to słowo przelatywało, zapominałem o czym w ogóle była Ewangelia, kiedy wychodziłem z kościoła. Teraz to jest inaczej, inne przeżywanie Eucharystii. No, myślę, że to tyle. Szczęść Boże.
Dziękujemy, Panie Grzegorzu.
Bardzo dziękuję za to świadectwo i pozdrawiam cały Łochów przede wszystkim, gdzie mam również rodzinę. W tym drogowskazie, które mówi o Słowie Bożym, jest jedno słowo, które warto by podkreślić. A tym słowem jest wysiłek. Słowo Boże stanie się dla mnie światłem życia, jeśli będę podejmował stały wysiłek zachowania go, pójścia za nim i czynienia go słowem życia. Zresztą w samym znaku Fosdoe, czyli światło życie, chodzi o ten wysiłek, ażeby słowo stało się życiem, czyli zasadą działania i postępowania mojego. I no, bez wysiłku nie ma po prostu jakichś owoców.
Słuchamy, Radio Maria.
Halo?
Tak, słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
No ja chciałem się dodzwoniłem się do...
Kogo witamy?
Adam z Mazur.
Dziękuję.
Mam dwie córy, 17 lat i no i ciężko ich tak jakoś namówić teraz. Święta były takie jakieś trochę kłopoty, niesnaski. I to wszystko, one mówią, że w Boga wierzą, a w Kościół nie wierzą, a nie a księża im przeszkadzają. Ja im mówię, że no, nie chodzą do księdza, do tego, tylko modlić się i mają słuchać, co ksiądz im tłumaczy na mszy, jak Ewangelię wytłumaczy i to wszystko. Ale one jak pójdą, to no nie wiem, nie słuchają w ogóle, tylko tyle, że na przymus idą.
Jaki jest wniosek z tego?
No, troszeczkę chyba żeśmy zaniedbani w pewnym momencie może te dzieci, żeby jakoś im tłumaczyć wszystkie te... Nieraz się nie przypatrzyło, bo a to do szkoły chodzą, to zmęczone przyjechały, a to no i tak... Wydaje mi się, że właśnie troszeczkę myśmy może jakiś błąd popełnili. Gdzie tu teraz, jak to naprawić?
Tak, rozumiemy pytanie i co, mamy teraz odpowiedzieć, dobrze? W takim razie pan przyłącza się
na odbiór. Tak. Radia już.
Dobrze.
Dziękuję. Dziękujemy. No jest to stała taka troska i ból rodziców, która właśnie widząc jakieś odejście dzieci od Kościoła, od wiary, zastanawiają się, czy to jest no właśnie jakieś ich zaniedbanie. No niestety muszę powiedzieć chociażby z takiej praktyki, z poradni rodzinnej, że to jest rzeczywiście, tutaj jest ten, no pierwsza jakaś rzecz, nie? Oczywiście to jest jeden z elementów. Gdybyśmy mogli wrócić, nie, te 20-30 lat do tyłu, to byśmy pewnie lepiej wychowali nasze dzieci. Oczywiście swój przykład to jest najważniejsze. To jest też pewnie jakaś taka wielka nauka dla młodych małżeństw, żeby nie zaniedbywali. Wiele widzimy takich małżeństw, które chodzą do kościoła, ale tak jakoś wiary brak, nie? Wiary brak. To jest tylko takie, no bo na przymus, tak?
Zwyczajowo.
Tak, zwyczajowo, ale świadectwo jest wtedy, gdy jest autentyczne, gdy wypływa po prostu z serca, gdy idziemy z radością na tą mszę świętą. Ja też pamiętam właśnie, wracając z parą krajową, Jolą i Mirkiem Słobodami, których tutaj serdecznie pozdrawiam, jeżeli mnie słuchają. Dla mnie zawsze było niesamowitym świadectwem, że gdzieś tam wróciliśmy z Przemyśla, kiedyś pamiętam, i widziałem, że już były koszule białe przygotowane, wróciliśmy w sobotę, bo w niedzielę już była msza święta, buty wypastowane, oni byli już gotowi, żeby jutro pójść na przeświętą i oprócz tego były inne tam rzeczy, które pewnie by były po mszy świętej, bo jakieś tam takie karabiny na te paintbole. Pewnie.
To z dziećmi.
Tak,
to
z dziećmi, że po prostu pewnie się już umówili na to, ale że sami po prostu wpadli na to, że te koszule białe były już przygotowane, że to jest niedziela. No więc przykład rzeczywiście jest ogromnie ważny. Co teraz zrobić, pierwsza, najważniejsza rzecz to jest zawsze sposób nadprzyrodzony, to jest modlitwa. Modlitwa za te dzieci. I czasami, jeżeli nawet rodzice nie potrafią wpłynąć, to może stanie się tak, że oni spotkają kogoś, kto gdzieś zachwyci ich Panem Bogiem. To może być wspólnota, to może być po prostu jakiś kolega, który, prawda, z ławy szkolnej był, a teraz nagle się nawrócił.
No właśnie, jeszcze chciałam dodać tutaj, że my też właśnie mamy nastolatki w domu i wiemy, jaki to jest trudny czas w życiu całej rodziny, bo dzieci jakby zaczynają... Znaczy chciałam powiedzieć, że bardzo ważne też jest, może warto zwrócić uwagę, bo oprócz tego, jaki one przykład mają w domu i jakby co wynoszą od nas i patrząc na nas jako małżonków, jako rodziców, ale też ważne jest w tym okresie, myślę, dorastania, w jakim środowisku przebywają. Może warto zobaczyć, jakie wartości prezentują ich koledzy, koleżanki. My mamy o tyle dobrze, że nasze córki chodzą do szkoły katolickiej i jednak to, myślę, też w pewien sposób kształtuje jakby postrzeganie ich i pozwala jakoś tak trwać w tych wartościach. I może właśnie warto też o tym porozmawiać z nimi. Czy może poznać jakichś z koleżankami innych rodziców. Może to też byłoby pomocne, żeby one jakoś tak wróciły do kościoła bardziej.
I różaniec rodziców za dzieci. Przez internet. www.rozaniecrodzico, wpisane razem, bez polskich znaków, pl. I tam można się zalogować i wejść do tego różańca rodziców. Też jesteśmy w takiej róży, za naszą trójkę się modlimy. I codziennie cały różaniec jest w intencji naszych dzieci również odmawiany. I mamy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja jestem małżonką.
A imię pani?
Teresa, moje imię.
Dziękuję.
W małżeństwie ponad 30 lat. Mamy troje dzieci. Jeden z synów już się ożenił. Oczywiście był nieprzygotowany, nadrabiał, że tak powiem, te sprawy związane ze ślubem kościelnym, z zawarciem związku, sakramentu małżeństwa w postaci bierzmowania, bo też właśnie po 25 latach dopiero bierzmowany był. Drugi syn podobnie. Po prostu przyszedł okres, kiedy po szkole podstawowej i przestali chodzić na religię i ja już no nie mogłam nic zrobić. A mam taką sytuację, że mąż tolerancyjny na 100%, można powiedzieć. Wszystko można bez wymagań praktycznie, ponieważ jest alkoholikiem i sam od siebie niewiele wymagał i stąd do dzieci też podchodził z takim brakiem obowiązku wychowania w duchu religijny. I ja, co mówiłam, to było na mnie z opinią przy dzieciach, że moralizuje i tym podobne. I w tej sytuacji myślę sobie, co jeszcze zrobić, ponieważ mąż przestał pić, zaczął intensywnie jakby uczęszczać na każdą mszę świętą w niedzielę. Natomiast próbuję w ostatnich kilka lat wyjeżdżam w okresie wakacyjno-letnim na rekolekcje i męża nakłaniam, raczej nie chcę korzystać. Odsuwam już Pismo Święte i pisma typu miłujcie się, takie, które dają bardzo dużo do myślenia.
Tak.
I nie ma zainteresowania. Jest mi żal dzieci, bo widzę, że nie są szczęśliwi. Natomiast najmłodsze dziecko jest przez cały okres do matury uczęszcza na religię, rekolekcje są, przeżywa, jest, widzę, w dobrych rękach, czyli Pan Jezus się nią opiekuje i wiem, że będzie, myślę, dobrze. Oczywiście ja nie chcę niczego zaniedbać i stąd moje pytanie, co można zrobić w sytuacji, kiedy jedna osoba jest zakochana w Jezusie, a druga, czyli mąż, no jest obojętny, można powiedzieć. Na żaden temat nie mogę, na temat wiary dyskutować. Ja staram się też, byłam odnowie w Duchu Świętym przez w ubiegłym roku na rekolekcjach. Przez kilka razy byłam tam. Czuję po prostu brak męża obok siebie. Do grupy z takich wspólnot, no jakoś, no nie mogę sama wychodzić, bo w którymś momencie czuję, że to właśnie razem powinno być. I w tej chwili jestem w grupie modlitewnej Legion Maryi i to na tyle, natomiast bardzo dużo modlę się za moich najbliższych i bardzo mi zależy i bardzo Pana Boga proszę, żeby przyciągnąć do siebie, bo po prostu jeden, przynajmniej jeden synu się po prostu już gubi, już widzę, że nie ma sensu życia. To moje pytanie, czy jeszcze można jakimś sposobem takim, nie podstępem, tylko takim wprost wpłynąć, czy ktoś, czy księdza zaprosić do domu, nie wiem, jak można wpłynąć, żeby mąż intensywnie zaczął uczestniczyć, znaczy myślę sobie, żeby zaczął naprawdę wierzyć. O to mi chodzi. Dlatego Bóg zapłać za wysłuchanie. Szczęść Boże i posłucham dalej już na antenie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże, Pani Tereso.
Myślę, że warto by zawalczyć o męża. Bo to, że on przestał pić, to jest jak gdyby jedna rzecz, a druga to jest to, żeby docenił sakrament małżeństwa. Bo to jest droga razem. To jest żona uświęca się poprzez męża i drogą do świętości dla męża jest żona. Żeby on to zrozumiał, to by było już nie tyle połowę sukcesu, co już cały sukces. To jest taka pierwsza rzecz, która mi przyszła tutaj na myśl. Co zrobić? Rozmawiać. Po prostu rozmawiać. Nie oskarżając, to zawsze powtarzam, ale mówiąc po prostu o własnych uczuciach, że słuchaj, mi naprawdę jest smutno, gdy ciebie koło mnie nie ma. Wtedy, gdy idziemy na mszę świętą, czy wtedy, gdy jestem w Legionie Maryi. Może się nic nie odzywać, ale to, że już jesteś ze mną, to jest po prostu bardzo wiele. Również rozmawiać z dziećmi. Nie? Jak pani już widzi, to już jest bardzo dużo. Jak pani widzi, że dziecko się gdzieś tam gubi, to dużo rozmawiać, nie? Żeby nie stracić przede wszystkim zaufania, żeby dziecko nie straciło zaufania do pani. Bo jeżeli nawet gdzieś odejdzie w pewnym czasie od Pana Boga, ze względu na to, że pani po prostu no, trwa, jest wierna Panu Bogu, to ze względu na tą prawdę również wróci kiedyś. I myślę, że takim wielkim chyba doświadczeniem, czy też takim negatywnym doświadczeniem, bo z negatywnych doświadczeń też trzeba brać jakąś lekcję, to jest te rozbite małżeństwa, które nie zbudowały na Panu Bogu, tylko no, na sobie, tak? Na swoich ambicjach, a nie Jezusowych. Na nie wiem, bogactwie i tak dalej, a nie na Ewangelii. A więc, no, żeby nas to nie spotkało, to właśnie idziemy właśnie i rozmawiamy. Rozmawiać, jeszcze raz rozmawiać.
I również, jeżeli pani chce męża zainteresować tą dziedziną, w której on jeszcze nie czuje się dobrze, sprawa wiary, spróbować wejść w jego zainteresowania i jemu towarzyszyć w jego zainteresowaniach, z nim rozmawiać na te tematy, które pani w ogóle nie interesują, ale pani chce, żeby on się pani sprawami zajął, wobec tego trzeba do niego również wyjść i trochę posłuchać może o piłce nożnej, może o żużlu, może pójść na jakiś mecz i zbudować tą wspólnotę i on wtedy będzie bardziej otwarty, żeby posłuchać również pani propozycji i może wyjechać właśnie na rekolekcje, które po prostu przemieniają człowieka, bo tam Pan Jezus działa w pełni.
Dokładnie, dzieci tak samo może gdzieś tam otrą się na przykład oazę, czy też o ruch szynsztacki, czy jakiś inny ruch, gdzie nagle zobaczą towarzysza czy koleżankę, która ich pociągnie do Pana Boga.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria Złockiego. Nie wiem, czy z ojcem, czy z panią mogę porozmawiać. Chciałam takiej porady. Moje dzieci raczej chodziły do kościoła i No nie miałam problemu takich wychowawczych, ale od pewnego czasu córka na przykład nie przystępuje do sakramentu pokuty i do komunii świętej. Wydaje mi się, nie jest przeciwna Bogu, może nie występuje przeciwko Kościołowi, ale wydaje mi się, że może to być związane, że utrzymuje jakieś kontakty ze swoim chłopakiem. Co prawda nie mieszkają razem, no ja mogę tylko... Nie rozmawiałam z nią wprost, że tak powiem. Próbowałam rozmawiać, ale nie odpowiedziała mi na to wprost. Z tym, że ja to tak odbieram, że jest świadoma tego, że utrzymując jakieś relacje z kimś nie może przystąpić do sakramentu pokuty, a w każdym razie nie może otrzymać rozgrzeszenia. I czy to może być właśnie tym? Nie wiem, no bo w domu nigdy czegoś takiego nie było. Dzieci młodsze chodzą do kościoła, są ministrantami. Wiem, że chodzi do kościoła, może nie tak często jak dawniej i wiem, że ze swoim chłopakiem też próbowała sama nawet rozmawiać, dlaczego nie chodzi do kościoła. No niby chodził, mama też z nim rozmawiała, no ale w tej chwili to już nie jest takie, no na topie, że tak powiem. Czy mogłabym jakąś poradę, jak mam postępować z nią, żebym nie odepchnęła ją jeszcze bardziej, a pomogła?
Dziękuję Pani Macie za zapytanie.
Tak, słyszymy.
Myślę, że dobrze Pani ma taką dobrą intuicję, że to grzech oddala od Pana Boga. Nie? Jeżeli nawet grzech zaniedbania, nie? Pogłębiania swojej wiary, pogłębiania swojej miłości, związku z Panem Jezusem. No grzech jest tym, co rzeczywiście nas podcina po prostu nasze zaufanie do Pana Boga i nasze serce staje się po prostu letnie, żeby nie powiedzieć zimne, nie? I to jest taka równia pochyła, żeby no, nic się nigdy nie dzieje, a jesteśmy coraz dalej od Pana Boga. To, co Pani mówi, myślę, że tutaj potrzeba wiele delikatności, ale również i takiej stanowczości, bym powiedział, i takiej otwartości prawdy, a zarazem wielkiego świadectwa z Pani strony, że Pani może po prostu powiedzieć, że słuchaj, no właśnie w naszym przedmałżeństwem to, no że nigdy nie słyszała Pani świadectwa, nie, że my po prostu przygotowując się, zakochując się w sobie, było nam trudno, ale jednak wytrzymaliśmy do małżeństwa w czystości i potem jakie to była wielka radość, potem, no to już każde małżeństwo, które właśnie tą drogę przeszło, może po prostu o tym powiedzieć, a to na pewno cementuje. I takie dobre głosy, nie, które usłyszą te dzieci od Pani, będzie budowało taką właściwą relację zaufania, bo no tutaj ze strony Pani, ale ze strony męża, który czasami no bierze takie dziecko, które ma, nie wiem, 7 lat, 8 lat i mówi, słuchaj, teraz przeprowadzimy taką rozmowę i w jaki sposób jest to otwarcie duszy przed dzieckiem z takim wielkim zaufaniem, że to nie rozpowie dalej, bo to jest, tata mi powierzył jakoś bardzo wielki sekret, mama mi powierzyła jakoś taki jakiś wielki sekret, sekret swojej duszy, pewnie nikt tego nie usłyszał, tylko moje uszy. I jak bardzo mama mnie po prostu musi kochać, skoro nie bała mi się takich rzeczy po prostu powiedzieć.
Tutaj Pani wspomniała właśnie o nieprzystępowaniu do Komunii Świętej. U nas mam mniejsze, młodsze córki i właśnie fajne jest to, że właśnie zauważamy, jeżeli któryś z nas, czy z małżonków, czy z dzieci nie przystępuje do tej Komunii Świętej, to wiem, że coś się dzieje i czy to my, czy to nasze dzieci nas zagadują, tato, coś się stało, coś, że nie przystąpiłeś do Komunii. I właśnie ważne jest, kiedy zauważę, że coś jest nie tak, to rozmawiam ze swoją córką tak o uczuciach. Mówię, że się po prostu martwię. Najwyraźniej jestem zaniepokojony, martwię się o ciebie. Trzeba być, tak jak tutaj ksiądz Andrzej wspomniał, bardzo, bardzo delikatnym w tym, żeby nie popaść w jakieś ocenianie, oskarżanie, wyciąganie, a właśnie mówić po prostu, no, córko, martwię się o ciebie, zależy mi na tobie. Myślę, że to jest ta droga.
Ale również chodzi również o to, że jeżeli ma poważne zamiary ten twój przyszły mąż, to powinien również uszanować no właśnie ciebie, a żeby to małżeństwo było zbudowane na Bogu i żeby przyniosło wam szczęście.
Może też tak jeszcze pomyślałam sobie, że może przydałaby się jej też taka rozmowa z jakimś zaprzyjaźnionym księdzem. Może pani by jej zaproponowała, bo nie zawsze jakby z księdzem jednak może potrafiłaby się otworzyć, może to, co nosi tam gdzieś ten grzech w sobie i to ją tak blokuje. Może właśnie taki na przykład stały spowiednik mógłby bardzo pomóc wtedy.
I jeszcze jedna najważniejsza sprawa, bo mówimy o czystości, o miłości, relacja do Boga. Jeżeli chłopak pani córki no nie ma tej relacji, nie wierzy w Boga, to jako redaktor audycji dla małżonków i rodziców, tu w zeszycie mam zapisane, jest to 1114 audycja, w rozmowach ze słuchaczami jeszcze nie mieliśmy świadectwa, że jest wspaniałe i szczęśliwe małżeństwo ich syna, córki z osobą niewierzącą. Po prostu zawsze są jakieś braki, większe lub mniejsze, narzekania, zmartwienia, bo zresztą i poprzednie telefony. Jeżeli małżonek nie ma bliskiej relacji z Bogiem, nie wierzy w Boga, nie ma zaufania do Niego, to i w małżeństwie nam się sypie, i w wychowanie dzieci nam się sypie. Nie jesteśmy szczęśliwi. Dlaczego wchodzić w taki związek z osobą, która nie wierzy w Boga? Już na wstępie to powinien być pierwszy jakiś taki element, który wyróżnia, czy warto się tą osobą interesować, czy nie. Po co wchodzić w kłopoty, które będą jeszcze większe? Nie ma szczęśliwych małżeństw bez Boga. Bez Boga małżeństwa się rozlatują, prędzej czy później. Żyją obok siebie, no bo już są dzieci, bo jest jeden dom, no trudno inaczej. Ale to nie jest szczęście, nie jest miłość.
I też bym jeszcze takie jedno zdanie dodał, że miłość, którą mamy w sercu, pochodzi od Boga. Więc jeżeli jedna strona właśnie ma tą miłość, no Bożą miłość, no to jaka będzie odpowiedź tej drugiej strony?
I mamy telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Anna przy telefonie.
Witamy Panią.
Ja w zasadzie teraz nie wiem troszeczkę, bo z początku słyszałam, że rozmowa była na temat Biblii.
Tak, a mówimy teraz... o słuchaniu Pana, słuchaniu Słowa Bożego.
Ale nie tylko Biblii.
Nie
to właśnie,
jak to teraz... się przekłada na życie.
Tak jest.
Aha. To nie wiem, czy moje pytanie będzie zasadne.
Śmiało.
Tutaj. Tak. To chodzi też o Biblię, bo chciałam się spytać, ponieważ ksiądz kapłan na kazaniu mówił w niedzielę o Biblii. I jako po prostu autorytet w dziedzinie studiowania, po ogłębieniu tematu Biblii, pokazał nam Marcina Lutra. No troszkę się wstrząsnęłam tym i nie wiem, czy miałam tutaj czy to był taki powód dobry, no bo słyszałam ostatnią audycję tutaj profesora Guza.
Tak.
Prawda? I troszeczkę mnie bardzo wstrząsnęło, także się nie mogłam skupić już do końca mszy. Tak troszeczkę, nie wiem, no po prostu, co to się dzieje, czy... I jeszcze, to proszę odpowiedzieć, bo jeszcze chciałam o...
Więc pierwsza rzecz, oczywiście, właśnie od Lutra zaczęła się schizma i Kościół protestancki, takie rozbicie w Kościele, dlatego, że... odrzucił w pewnym momencie tradycję Kościoła, odrzucił papieża, odrzucił Matkę Najświętszą,
tak,
nie?
Właśnie,
i tak dalej.
Tak.
Więc dla nas, jako katolików, to nie może być autorytet czytania Pisma Świętego, bo można czytać i zrozumieć opatrznie Pismo Święte, tak jak właśnie to zrobił Luter.
To jak traktować mam takiego kapłana w naszej parafii?
Nie oceniać, tylko nie szukać oceniać. Prawdy.
Może nie słuchał wykładów księdza profesora Guza.
To znaczy, tak, bo to myślę, że to nie wszyscy słuchają, więc tutaj jest też problem. Drugie pytanie mam takie bardziej właśnie o rodzinie. Mam koleżankę, która przychodzi do mnie i często się zwierzam na moje tematy, o mojej rodzinie, o moich córkach, ale jak gdyby ona unika tematów ze swoją rodziną, a Wiem, a mówi, że, znaczy mówiła, że ma córkę, która no gdzieś tam mieszka sobie i studiuje i pracuje z chłopakiem. Z kolei tak, jest to osoba, która chodzi na pielgrzymki, należy do nowych Duchu Świętym i teraz ja nie wiem, czy po prostu jej jest trudno mówić o tym temacie, bo nie wie, jak rozmawiać z tym dzieckiem i ja sama, bo tak czasami po prostu raz jak powiedziałam, no kiedy wesele robisz, po prostu nie wiem, jak teraz, czy w ogóle dalej drążyć ten temat, bo wiem, że na przykład może być jej ciężko albo być zmieszana, czy naprowadzać ją, czy w ogóle mi ją osądzać, no jest mi ciężko, no chciałabym po prostu coś na ten temat usłyszeć. Bóg zapłać.
Pani Anno, na grzech nie można się zgodzić, nigdy. Nie, bo grzech to jest po prostu odwrócenie się plecami od Pana Boga. Matka Boża w Fatimie mówi nam, żeby modlić się za grzeszników, nie? A szczególnie właśnie za tych zatwardziałych grzeszników. Co ja bym pani poradził? Szczerą rozmowę bym powiedział. Jeżeli jest to pani dobra przyjaciółka i pani właśnie nie wie, czy tam coś się dzieje, czy nie, a chciałaby pani pomóc, bo to też jest bardzo ważna intencja, nie? Czy ona nie chce może tego powiedzieć, żeby w jakiś sposób nie okryć niesławą, że tak powiem, swojej córki, ale też rozumiem, że rozmawiając z panią omija ten temat, bo widzi, że coś jest nie tak, nie? Więc myślę, że taka, nie wiem, szczera rozmowa, pani Jezus też mówiło o upomnieniu braterskim, ale wtedy, gdy widzę, że ktoś odszedł od kościoła, czy żyje w grzechu, Jezus, pierwsze słowa, które wypowiedział, to nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. A poza tym, miłosierdzie Boże. Niedawno obchodziliśmy Niedzielę Bożego Miłosierdzia i miłosierdzie Boże musimy wychwalać, ale z drugiej strony ja bym zachęcił panią do odwagi. To jest właśnie to cel tej audycji również, ażebyśmy odważnie świadczyli o tym, czego Jezus nas nauczył. Ale oczywiście tutaj ważny jest też sposób, w jaki to robimy. Jeżeli to robimy w sposób delikatny, bo słuchaj, jest tyle właśnie studentów, którzy gdzieś tam, prawda, się zagubili, żyją razem, myśląc, że oszczędzają po prostu pieniądze, bo nie stać ich na przykład na stację. Ale człowiek jest zbudowany z ciała, nie? I to ciało po prostu ma swoje też prawa i gdy taka wielka bliskość jest ludzi kochających się, to pewnie te granice, które są zarezerwowane dla małżonków, mogą zostać złamane. Złamana może zostać czystość. Ale to już jest temat na inną audycję, temat czystości, czy małżonków, czy narzeczonych. Ważne po prostu jest, że jest to ogromna wartość i żeby co tu zrobić, nie? Może pani głośno myśleć, co tu zrobić właśnie, żeby studenci na przykład, nie? Wyżej stawiali Pana Boga, aniżeli nawet kwestie materialne. Bo to jest wartość nieoceniona w porównaniu z tymi kłopotami mieszkaniowymi chociażby.
Dziękuję bardzo. Chwila muzyki i kilka informacji. Godzina 23 i 3 minuty już prawie w audycji dla małżonków i rodziców. Informacje. Spotkania małżeńskie.
Rekolekcje spotkania małżeńskie od 8 do 10 maja w Olsztynie i w Koszalinie. W Olsztynie zgłoszenia przyjmują Państwo Dramowiczowie. Numer telefonu do nich 603 713 291. Powtarzam, 603 713 291. W Koszalinie Państwo Glanc, telefon 604 82 44 85. Powtarzam, 604 82 44 85.
A w późniejszym terminie w jakich miejscowościach?
W późniejszym terminie od 15 do 17 maja w Bielsku Białej, Szczecinie, Świdnicy, Wrocławiu i Białymstoku. W Białymstoku rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych.
I zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 28 kwietnia. Miłość ojczyzny zaszczytną powinnością. Naszymi gośćmi będą Państwo Anna i Andrzej Kołakowscy. 5 maja odpuszczona wina. Ksiądz Dominik Koperski, diecezjalny duszpasterz rodzin z archidiecezji warszawskiej i Justyna, doradca rodzinny z zespołu Winnica Racheli. Chodzi o kobiety, o mężczyzn, które są zranione syndromem postaborcyjnym. 12 maja wychowanie kobiety i wychowanie mężczyzny w skautingu europejskim. Też serdecznie zapraszamy na te audycje. I mamy dzisiaj gości z Koszalina, ksiądz dr Andrzej Wachowicz, Państwo Małgorzata i Piotr Telegowie. Zapraszacie na te spotkania małżeńskie do Koszalina?
Oczywiście, że zapraszamy. 8-10 maj w Centrum Edukacyjnym u księdza właśnie, którego dyrektorem jest ksiądz Andrzej. Myślę, że są to bardzo, bardzo owocne weekendy i dla małżeństw, które dobrze się mają i dla tych właśnie, które jakieś tam kryzysy przechodzą, jakieś takie trudne momenty. Warto są to rekolekcje, w których uczymy się dialogu. One są takimi warsztatami dialogu między małżonkami, więc znaczy myślę, że warto sobie dać taki czas i pojechać na ten weekend, bo to bardzo, bardzo pogłębia relacje i bardzo dobre są świadectwa i owoce tych weekendów.
Potem są takie spotkania dla chętnych oczywiście w takiej małej grupie, gdzie do dzisiaj wspominają właśnie te rekolekcje właśnie dla spotkań małżeńskich, że to im bardzo dużo dało i że muszą nad tym pracować.
Tak, i jeszcze tak powiem tylko, że taki weekend zaczyna się w piątek wieczorem, kończy się w niedzielę obiadem, także po pracy można dojechać, nawet jeśli jest to jakaś dalsza miejscowość, to można dojechać.
Ale musi być małżeństwo, mąż i żona razem.
Tak.
Nie są zmuszani do żadnych wypowiedzi publicznych, wszystko dzieje się w intymności ich małżeńskiej.
Tak, i jeszcze może tylko dodam, że często na te rekolekcje przyjeżdżają właśnie małżeństwa, gdzie na przykład żona jest bardziej tak zaangażowana, jeśli chodzi o życie kościoła, a mąż właśnie niekoniecznie jest taki obojętny albo sceptyczny, czasem taki, który w ogóle nie chodzi, jest niewierzący i przyjeżdża tylko dlatego, że ona go poprosiła, bądź na przykład dzieci. Są takie małżeństwa, które są już w bardzo dużym kryzysie i właśnie są takie przypadki, na przykład dzieci po prostu im sprezentowały taki weekend, żeby doszło do porozumienia między rodzicami i faktycznie są to bardzo owoce tego mocne i dobre.
I wracamy do tematu dzisiejszej audycji. Małżeństwo szkołą słuchania Pana.
I telefon, słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Radomia. Ja chciałam powiedzieć o moich pięknych doświadczeniach z czytaniem Pisma Świętego. I chociaż w moim życiu z pewnością też jest tak, są problemy, poważne problemy, wcale nie mniejsze niż te osoby, które mówiły to. Ja myślę, że ja mam inne podejście do czytania Pisma Świętego. To nie jest lekcja do odrobienia. To nie jest coś, co mam sięgać w jakiś uroczysty sposób, bo właśnie jest modlitwa rodzinna. Myślę, że jak ta książka jest pod ręką, to łatwiej do niej sięgać, łatwiej zaznajomić z nią dzieci I kiedy moi synowie, dzisiaj już dorośli, nie tacy starzy, 20-30 lat, ale kiedy byli dziećmi, to ja przypominam sobie piękne doświadczenia i jeśli rozmawiamy, to często je wspominamy. I tak na przykład historia Noego, Mojżesza, Jonasza, to nie są bajki. To tam są głębokie teksty. Jeśli któryś z moich synów się załamuje, to mówię, przypomnij sobie Noego. Jaka była jego wiara? Patrz, on na szczerej pustyni buduje arkę, bo wierzy, bo tak mu Pan Bóg przekazał. A jeśli masz problemy, to nie bądź jak Jonasz, któremu Pan Bóg głowę zawraca, to on sobie wsiądzie na okręt i odjedzie. Nie tędy droga.
Przepiękne świadectwo.
I jeśli wieczorami małym dzieciom czytałam o Mojżeszu, które mogły niewiele zrozumieć, to pewne historie są takie dramatyczne, jak na przykład Eksodus i wędrówka narodu po pustyni, byli głodni. I w tym, kiedy mieli takie przykre doświadczenie głodu, wspominali, jak to im znakomicie było w Egipcie, jakie tam były pory, jakie warzywa. I cóż Mojżesz zrobił? Obiecał im, że będzie mięsko. A skąd tu wziąć tyle wołów? Skąd tu tyle baranów wziąć? I Pan Bóg, nie czekając, Mojżesz zaufał, że Pan Bóg da temu narodowi to, czego im potrzeba, bo Pan Bóg najlepiej wie, co komu jest potrzeba. I zaraz przyleciały ptaki, jakieś przepiórki czy inne, i każdy mógł się najeść do syta. Ja wczoraj miałam takie swoje osobiste, kiedy byłam zmęczona, nic mi się nie chciało i nie powiem, że z jakiejś szczerej potrzeby właśnie muszę czytać Pismo Święte, ale otworzyły się księgi Samuelowe i moje oczy padły tak na takie słowa: leniwy mówi, lwica leży na drodze, lew biega po ulicy. No tak, przez tysiąclecia nic się nie zmieniło. Leniwy zawsze ma powód, żeby nie iść tą drogą do pracy i nie wyjść na ulicy, tylko leży w domu. Jakie to jest budujące, jakie to jest piękne. I w tym wszystkim, jak ja słyszę, jakie ludzie mają problemy, nikt nie powiedział, jak bardzo piękne jest Pismo Święte. Jak daje odpowiedź na każdy dzień. Tylko otworzyć. Tylko otworzyć. Kiedy byłam na studiach, spotkałam się ze studentami z różnych krajów, z wielu kontynentów. I muszę przyznać, że niektórzy z nich, miałam na półce akurat Pismo Święte po angielsku, sięgnęli po nie. To oni pokazali mi, jak piękne są psalmy. I po prostu, myślę, że po prostu to musi być książka, która jest pod ręką. To wtedy się do niej będzie sięgać. Nie powiem, że moje dzieci są bardzo religijne, są w trakcie poszukiwań, ale cieszę się, że jeśli, że mój syn mówi, mamo, ja sięgam do internetu, czytam Pismo Święte, z internetu czytam. Coś tam na ten dzień, bo to jest łatwo, bo na ten dzień tam jest parę linijek, prawda? To jest, ich starczy. I chyba tylko o to chodzi. Mhm.
Dziękuję Pani za to świadectwo, że właśnie umie Pani przełożyć ten tekst czytany dzieciom na codzienne życie, bo właściwie no to jest wskazówka. Pismo Święte może być świetną wskazówką dla każdego z nas na dokonywanie wyborów, bo dylematy mamy codziennie. I Słowo Boże pozwala nam to rozwiązać właśnie tak, jak trzeba. Nie jak mi się chce, jak mąż uważa, tylko to, co się będzie podobało Panu Bogu.
I rzeczywiście
i Pan
czasami
Bóg
jesteś...
w tym piśmie każdemu daje wskazówki, tylko no to, otworzyć
tak, tylko.
Po to właśnie jest. Czasami jesteśmy tym Mojżeszem, czasami jesteśmy tym Jonaszem, uciekającym od Pana Boga.
Tak, dziękuję bardzo Pani.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem. Pismo Święte jest tą księgą, którą, do której należy sięgać zawsze w małżeństwie. i zanim dzieci się urodzą, i jak się urodzą, jak są malutkie, jeszcze nie rozumieją, już można rozmawiać i czytać. One tą atmosferą Bożego Słowa nasiąkają, widzą, że rodzice traktują to słowo poważnie, że je rozważają, że uwzględniają je w swoich planach i postępowaniu na dzisiaj, na jutro. I to jest bardzo dobry przykład, bo widzą, że ta relacja z Bogiem pozwala im również bardziej się kochać, bo to się tak właśnie przekłada. Mamy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo? Tak, reprezentuję grzeszników.
Z kim mamy przyjemność?
Tak.
Pani imię możemy znać?
Jadwiga Zamojskiego.
Słuchamy panią.
Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jezus Chrystus uzdrawia, pociesza, umacnia i podnosi, kiedy upadamy. Poucza, informuje, objaśnia różne sytuacje z życia, często przez sen. Doznałam cudownego uzdrowienia. Kiedy groziła mi amputacja ręki. Pierwszego objawienia doznałam na własnym ciele, według objawień prawdy o Chrystusie.
Dziękujemy za to świadectwo. Oczywiście Pan Bóg dotyka nas, no bo jest Bogiem żywym i rzeczywiście mamy tą łaskę, że przecież to nie jest Bóg, który jest daleko, który jest blisko. Dlatego każdy ma prawo odczuwać dotknięcie Pana Boga na taki czy inny sposób.
I rozbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Moje imię Jan. Tak się dobrze złożyło. Ta pani z Zamojskiego i ja z Zamojskiego dzwonię. Chciałbym nawiązać do słów ojca Rydzyka dotyczące czytania. Kto czyta, więcej wie. Kto czyta, jest mądrzejszy. Do tej mądrości chciałem jeszcze dodać jedno swoje. Kto czyta, zadaje czasem trudne pytania. I ja w związku z tym chciałem zadać takie pytanie. Ponieważ był tam przywoływany Luther i wszystkie jakieś takie, powiedzmy, odchyły, które Kościół traktuje, że to są odstępstwa. Ja w swoim życiu zetknąłem się z człowiekiem, który był kiedyś katolikiem, został niewierzącym przez partię i urządził nam w pracy taki prysznic zimny. Chodziło o sprawdzenie wiedzy biblijnej. A mianowicie, było nas 10 w biurze. On jeden jako bezpartyjny został zagadnięty, dlatego nie poszedł na pielgrzymkę do piekar. Akurat tam na Śląsku pracowałem, więc piekary były takim miejscem, do którego mężczyźni pielgrzymowali pod koniec maja. Natomiast kobiety pod koniec sierpnia. No i ten mówi, nie czuję takiej wewnętrznej potrzeby, a ten, który go zaatakował słownie, dlaczego nie poszedł na tą pielgrzymkę, pyta się tego pana, a ty, Tomku, czytasz Biblię? No czytam. A modlisz się? No tak. A jak się kończysz modlić, to co na koniec mówisz? No, amen. A co znaczy amen? No i teraz konsternacja. 9 wierzących, w tym jeden jeszcze minister. Cisza. Jak zaczął nas pytać z Biblii, to gdybym miał mocniejsze pazury, to by się wgrzebał pod parkiet. Niestety. Wszystkie pytania zostawały bez odpowiedzi. To był ostatni dzień w moim życiu, kiedy Pismo Święte traktowałem jak rzecz świętą, w tym sensie, że stało sobie na półce, a ja na nie patrzyłem. Zacząłem czytać. I proszę sobie wyobrazić, że wędrując między Śląskim a Wschodem, często miałem okazję w pociągu, w autobusie nawiązywać do tego przeżycia rozmowy. I pytałem, się, wiecie państwo, co znaczy amen? Pytałem, pytałem i po 30 latach nie znalazłem 10 osób, które wie, co znaczy amen. Jestem daleki od tego, żeby kalać własne gniazdo, ale chodzi o jakieś takie obiektywne ocenienie tego, co powinniśmy robić, a nie robimy. No, skoro zacząłem czytać to, co powiedziałem. Skoro czytasz, to coś więcej wiesz. I teraz moja konkluzja po wielu latach czytania Pisma Świętego. Moja przedmówczyni pięknie nawiązała do Starego Testamentu, ja chciałbym do Nowego, a mianowicie, skoro największym nauczycielem naszym jest Pan Jezus, a dla nas, ludzi z pogaństwa, jest święty Paweł, to jak można pogodzić taką informację, logicznie układając to wszystko w całość, że wydarzenie to zostało przetoczone aż przez trzech apostołów, kiedy Jezus siedział w otoczeniu swoich uczniów i zainteresowanych jego nauką, uzdrowieniem i innymi jakimiś doświadczeniami typu duchowego. Uczniowie mu donieśli, że czekają na zewnątrz jego bracia, siostry i matka. Trzy razy skwitował tą samą sytuację w podobny sposób. Któż mi jest bratem, siostrą czy matką? Ten, kto pełni wolę Ojca Niebieskiego, jest mi ojcem, bratem i matką. Jakby mało było tego, że w tych trzech wypowiedziach nie w jakiś sposób specyficzny wypuklił rolę własnej matki jako matki w ogóle. Kolejną historię przytacza Łukasz, opowiadając historię taką, że kiedy Jezus szedł w otoczeniu swoich uczni i tych zainteresowanych, jakaś kobieta z tłumu zakrzyknęła: niech będzie błogosławiona pierś, którą ssałeś, i łono, które cię nosiło. Pan Jezus w podobny sposób skwitował tak jak i wcześniej. I niech będzie błogosławiony każdy ten, kto pełni wolę Ojca Niebieskiego. Po raz kolejny, czwarty, nie daje jakiś prerogatyw dla swojej matki, którą by czcimy, jak czcimy.
Do czego pan zmierza? Do czego pan zmierza? Bo już trochę czasu upłynęło.
Pytanie.
No, jeszcze jedną rzecz. Największym dla nas nauczycielem dla pogaństwa jest święty Paweł. A on w liście czwartym do Galatów napisał: kiedy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego syna zrodzonego z niewiasty pod prawem. O co chodzi? Że w tym wszystkim, co ta pani zarzuciła Lutrowi, że czytał, znalazł nie to, co potrzeba. My też czytamy i chyba nie znajdujemy najistotniejszej rzeczy, że najważniejszą postacią jest Jezus, jest Bóg, a pośrednikiem do Boga jest Jezus. I to napisał w liście do Tymoteusza. I to jakaś taka konkluzja, że powinniśmy czytać w sposób rozważny. Wtedy się doszukamy, że to, co zarzucają nam z innych kościołów, niestety polega na fakcie, że my też jesteśmy błądzącymi, a przez jakąś taką sympatię wrodzoną do matek gloryfikujemy Matkę Boską bardziej niż Boga Stwórcę Wszechrzeczy. Chciałbym tylko usłyszeć komentarz.
No chyba nie bardzo.
Czy jestem błądzącym, czy...
Tak, Boga uwielbiamy, Maryi nie uwielbiamy, ale ksiądz jest tutaj, także oddaję księdzu głos.
Tak, tak. Mówimy do Pana Boga, że rzeczywiście Go uwielbiamy i nawet na mszy świętej jest chwała na wysokości Bogu, na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Do Maryi się zwracamy jako do Matki Bożej i Matki naszej, Matki Kościoła. Ale można by powiedzieć, to jest jedna rodzina, nie? Czekamy po prostu kiedyś na spotkanie z Jezusem, z Maryją, ze świętymi w niebie. Chyba to jest takie najważniejsze w tym wszystkim, żeby nie zatrzymać się tylko na takim intelektualnym, właśnie na takiej intelektualnej wiedzy, która, no, tak jak mówi się, wiedza wbija w pychę, mądrość zaś buduje. Czyli ta mądrość, która wypływa z tego, że staramy się to słowo czynić przede wszystkim w naszym życiu, Zaczynamy od jednego słowa, poprzez całe fragmenty, bo przecież w naszym życiu powinniśmy odtworzyć życie Jezusa, poznając Chrystusa, poprzez częste czytanie i rozważanie Pisma Świętego, jak to również i przez modlitwę. Potrzeba nam przede wszystkim w Ewangelii zrozumieć lekcje, jakie udziela nam Jezus Chrystus przez swoje słowa i przez swoje życie. A więc staramy się rozmyślać nad życiem naszego nauczyciela, nad jego pokorą, nad jego czystością, jak pełni wolę naszego Ojca, i staramy się po prostu realizować w swoim życiu, bo to nie jest bitwa kto więcej wie. Oczywiście ostatnie bardzo ważne chyba zdanie to jest to zdanie, które wypowiedział święty Hieronim: nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Jezusa Chrystusa. Dlatego Benedykt XVI, w szczególny sposób nasz papież emeryt, zachęcał młodych, aby dobrze poznawali Biblię, trzymali ją w zasięgu ręki, to co pan zresztą podkreślał, aby była dla nich niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść.
I Pismo Święte swoją drogą, ale nauczanie urzędu nauczycielskiego Kościoła też jest istotne w naszym poznawaniu w myśli Bożej względem nas.
No tak, ale poznawanie dla poznawania nie ma sensu. Tylko poznawanie, żeby być mądrym człowiekiem, nie żeby być człowiekiem, który wie. Nie? Wiedza wbija w pychę, mądrość zaś buduje. Mówię o takim częstym czytaniu Pisma Świętego. Czasami niektóre osoby mówią nam, że no właśnie czytają Pismo Świętego, ale nic nie rozumieją z tego, albo mało rozumieją. Nie można się zrażać. Nie? To jest tak, jak koszyk wiklinowy czasami się leje tą wodę do tego koszyka i ta woda wypływa, ale koszyk jest czystszy. Słowo Boże też nas oczyszcza.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, Jędrzej Śląska, witam serdecznie.
Serdecznie.
Gospodarzy, gości, księdza szanownego. Troszeczkę mnie sprowokował ten ostatni telefon. Nie będę się odnosił do tego pana, nie ku temu mam jakby możliwości, czy w sensie nie po to się zadzwoniłem, natomiast mnie te jego słowa, bo ja po prostu zauważam, tak jak właśnie ksiądz powiedział, to nie jest istota w czytaniu. Cała istota jest w tym, co Pan Bóg wleje człowiekowi, żeby to było mu dane do zrozumienia, do przyjęcia. Czym my w ogóle jesteśmy? Ja mogę czytać pismo nawet 10 razy, mogę być znawcą nie wiadomo jakim i mogę zabłądzić, wejść w jakąś drogę przekleństwa, jak to ksiądz ujął. Bardzo zresztą mi się to podobało. Natomiast ten pan chciał, no co chciał, to nie, co chciał, zresztą w każdym razie chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli w ten sposób chciał uzasadnić walory Lutra, no to na pewno w mojej osobie się zawiódł okropnie. A ja nie chcąc odnosić się w ogóle do tych słów tego pana, tylko chciałem tylko krótko powiedzieć, to chciałem z kolei zwrócić uwagę i uderzyło mnie to bardzo, skąd ta myśl tych ludzi właśnie, takiego typu myślących, że ta wiedza, oczywiście ten pan w ten sposób nie chciał jakby tylko powiedzieć, skąd ta pewność, że Matka Maryja Jezusa nie jest zdolna czasem czy pośredniczyć w tym właśnie lepszym rozeznaniu ducha Jezusa Chrystusa. To mnie właśnie zastanawia, skąd ta pewność? Skąd ta pewność u nich jest? Ja się boję, lękam się czasami, nawet wiedzę pewne rzeczy, które jakby wcześniej były mnie dane, a tutaj jest ta pewność, zbyt wielka pewność. Bardzo proszę, przemyślcie panowie, państwo, tak dzwoniący, wypowiadający się, broniąc tam, tak, czyli przemyślcie, jeżeli uważacie, że mamy my błędy, bo ja tak odczułem, że ten pan powiedział, że my, katolicy, mamy błędy. No owszem, mamy.
Wszyscy
ale
mamy
czy to
błędy.
Jest uzasadnienie? Czy to jest uzasadnienie dlatego, żeby, no nie powiem, dosadnie, coś jakby, jak ja to bym mógł zrozumieć.
Dobrze, panie Janie.
Serdecznie dziękuję, nie chciałbym przedłużać.
Niech Jan nie osądza Jana. Tak. Nikogo nie osądzajmy. Natomiast szukajmy prawdy i w Słowie Bożym, w nauczaniu Kościoła.
Myślę, że to słowo, które było powiedziane, że Jezus widząc swoją matkę, powiedział, że ci, którzy słuchają Słowa Bożego, są mi matką, siostrą i bratem, pokazał, że Maryja właśnie jeszcze bardziej jest matką jego i siostrą, przez to, że no, ona przecież to Słowo Boże porodziła, nie? Ona to Słowo wydała na świat. Ona jest przede wszystkim tym, która to Słowo przyjęła do swojego łona i która zawsze Panu Bogu właśnie mówiła tak. Kończy się powoli nasza audycja. Myślę, że warto by chyba sobie na końcu zadać, znaczy taką refleksję poczynić, że no do naszej duszy pada Słowo Boże i jaką przygotowaliśmy po prostu mu glebę, jak słuchamy Pana, czy zresztą tak jak podpowiada nam Ewangelia, czy to jest kamienista gleba, czy pełna cierni, a może nasza dusza jest miejscem zdeptanych przez nadmiar poczynian, tylko czysto ludzkich, małych i niskich, taką słabą glebą. Więc chyba ja bym się cieszył i radował, gdyby po tej audycji każdy wziął Pismo Święte do rąk i poprosił Pana Boga: Panie, spraw, abym był glebą dobrą, żyzną, otwartą na deszcz, słońce, aby wzeszło we mnie Twoje ziarno. Niech wyda dorodne kłosy, obfite plony właśnie w moim życiu. No bo wtedy ta audycja ma sens. To jest właśnie to nasze tutaj też apostolstwo razem z Gosią i Piotrem i prowadzącymi, żeby mówiąc tylko właśnie, że małżeństwo jest szkołą słuchania Pana, żebyśmy nie zatrzymali się tylko nad tym, że no wysłuchaliśmy audycji, ale żeby to był konkretny czyn, postanowienie poprawy. Jeżeli nigdy te Pismo Święte już od roku nie było w moich rękach, żebym wziął je do ręki i wtedy, gdy czegoś nie rozumiem, no właśnie po to są księża, zakonnicy, żeby właśnie do nich przyjść i powiedzieć: proszę księdza, no tego nie rozumiem. Kazanie słuchałem księdza, ale nie zrozumiałem jednego rzeczy. Myślę, że mi się wydaje, że również i było z tym w nawiązaniu do Lutra. Może czasami coś nie usłyszeliśmy albo źle zrozumieliśmy, bo no właśnie, mamy kochać Pana Boga, naśladować Go, a Kościół protestancki no niestety jest cały czas Kościołem odłączonym, który no właśnie nie jest z naszej, na naszej drodze do nieba.
No, a Państwo Małgorzata i Piotr, wierzę takie słowo na koniec. Pismo Święte jest w Waszym domu używane, czytane, rozważane. W jaki sposób byście w jeszcze takim krótkim apelu zachęcili innych rodziców, że warto to z dziećmi robić razem?
Ja myślę, że najlepszym taką zachętą będą owoce, które jeśli czyta się Pismo Święte, jeśli dzieci to widzą i jeśli one same i razem z nimi też czyta się, to po pewnym czasie przychodzą owoce, których się nawet nie spodziewamy i są one głębokie, przejawiają się w poprawie wzajemnych relacji w całej rodzinie i chyba nie trzeba więcej nikogo zachęcać do tego, bo każdy chce być szczęśliwy.
I ksiądz jeszcze?
Ja bym chciał zachęcić do też rekolekcji biblijnych. W moim Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Certusie w Koszalinie są szkoły biblijne. I niedawno się spotkałem właśnie z taką panią, która mówi: proszę księdza, no po co jeździć na rekolekcje, skoro mamy Pismo Święte w domu, komentarze mamy w domu, w internecie mamy. I w końcu przyjechała i mówi: ja tyle lat w nieświadomości żyłam, że to naprawdę może poruszyć tak moje serce i zapałać taką wielką miłością do Boga, który nam się tutaj objawia w Piśmie Świętym. A w tym miejscu może, jeżeli można...
Jeżeli, ale bardzo króciutko.
Bo tak, chciałem bardzo serdecznie, no to, że mogę tutaj przyjechać i opuścić dom, to zawdzięczam po prostu całej załodze, bym powiedział, domu. I z tego miejsca, jeżeli jeszcze wytrwali i słuchają, chciałbym was bardzo serdecznie pozdrowić. I Jurka, i Ani, i Helenę, i Kasię, i Basię, i Ale, i Agnieszkę, i Mirka. Niech wam Pan Bóg wynagrodzi za całą waszą pracę w naszym domu rekolekcyjnym.
To my też skorzystamy z możliwości pozdrowienia. Oczywiście nasze dzieci w pierwszym najbardziej, ale też pozdrawiamy oczywiście naszych rodziców, całą wspólnotę naszego kręgu domowego kościoła oraz wspólnotę animatorów spotkań małżeńskich.
I dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi, przypominam, jest ksiądz dr Andrzej Wachowicz, państwo Małgorzata i Piotr Telega. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za telefony, za współtworzenie tej audycji.